świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj też pani Joanna Ślusarska. Dobry wieczór pani Asiu.
Dobry wieczór pani Iwono, dobry wieczór państwu.
Psycholog, trener w edukacji, pedagog, mama trójki dzieci, czwórki.
Czwórki.
No właśnie, to już spora gromadka, więc jakby wychowanie czwórki dzieci to jest po pierwsze tor z przeszkodami, tak mi się wydaje, a po drugie jest to wielkie wyzwanie i myślę wielka satysfakcja obserwować, będąc zawodowcem, jak te dzieciaki się rozwijają.
Tak, kopalnia wiedzy, wyzwań, niesamowita przygoda bycie mamą, wychowywanie czwórki dzieci.
W różnym wieku.
W różnym wieku, od 17 do drugiego roku życia.
Jest też pani Joanno koordynatorem takiego programu Wykłady o wychowaniu, który prowadzi pani z powodzeniem od wielu lat.
Tak, od kilku lat prowadzimy wykłady o wychowaniu, natomiast warsztaty rozwojowe dla rodziców, czyli taki model praktycznego zastosowania narzędzi wychowawczych, to są warsztaty dla rodziców, warsztaty rozwojowe, to te prowadzę od wielu lat, no od 16 lat dokładnie.
Jakoś to się zbiega z datą urodzin pani pierwszego dziecka, tak sobie tak, policzyłam szybko.
Tak.
To na to wpłynęło? Tak,
bo stwierdziłam, że no mogę być profesjonalistą i kompetentną osobą wtedy, kiedy jednak będę też również rodzicem, nie tylko psychologiem, ale również rodzicem i to doświadczenie własne bardzo pomaga.
W takim wychowaniu, tak? Czy jakby w zmienianiu podejścia do wychowania, w szukaniu różnych koncepcji? Czy pani miała gotowy program na wychowanie swojego pierwszego dziecka? Oczywiście życie wszystko zweryfikowało jako psycholog i pedagog. Czy pani sobie myślała, o moja córka będzie wychowana tak, a nie inaczej?
Oczywiście, że nie. Jakoś trudno jest mieć w głowie projekt na dziecko, bo tak naprawdę dzieci się rodzą różne i nie wiemy, jakie to dziecko będzie miało potrzeby rozwojowe, jakie będą wyzwania przed nami. Akurat w przypadku moim okazało się, że właśnie najstarsza córka w wieku 1,5 roku zachorowała na przewlekłą chorobę i to się okazało też takim pewnym wyzwaniem wychowawczym akurat dla naszej rodziny.
Pani Joanno, tak sobie myślę, że w zmieniającym się świecie podejście do wychowania też powinno ulegać zmianie, a może niekoniecznie. Może powinniśmy się trzymać starych norm. Ja tak sobie zajrzałam trochę do historii i takie pierwsze próby jakoś skodyfikowania tego, na czym wychowanie miałoby polegać, to już można znaleźć u świętego Tomasza z Akwinu i potem dalej śledzić, co jakiś czas filozofowie mieli swoje koncepcje. Ale ta nowoczesna pedagogika właściwie od kiedy się datuje?
No możemy mówić w zasadzie o takim okresie powojennym, o takim współczesnym podejściu do wychowania. I rzeczywiście, jak sięgniemy pamięcią od czasów powojennych, naszych czasów PRL-u, prawda, to już, że tak powiem, do dzisiejszych czasów, no to widzimy jednak pewne zmiany, tak? Na przykład taki mit matki Polki, który w tych czasach powojennych jakoś funkcjonował w społeczeństwie. Matka, która w zasadzie poświęca się dla dobra rodziny, dla dobra dzieci. Dzisiaj chyba praktycznie nie istnieje, chociaż są takie matki, które się poświęcają dla dobra dzieci, jednak chyba to jest coś innego niż ten mit taki, o którym, prawda, pamiętamy. No mamy dzisiaj współczesnych rodziców, mamy przede wszystkim ojców, którzy się angażują w wychowanie dzieci, wydaje się bardziej niż w tych czasach powojennych, uważam.
Ale nawet niż 20 lat temu ja mam takie wrażenie, że jednak ojcowie byli dość nieobecni, niewidoczni w wychowywaniu dzieci. I też z tego, co sobie poczytałam i jakby z doświadczeń, widzę, że w pewnym momencie dziecko stało się podmiotem, a nie przedmiotem, tak? Bo do pewnego momentu po prostu dziecko było jakby, nie wiem, no pół człowiekiem, tak? Takie były podejścia.
Tak, no nie wiem, było pewnym zadaniem może jakimś, tak? Czy miało coś, prawda, dać tej rodzinie, pomóc w obowiązkach, w gospodarstwie, prawda? No jakieś takie było, to dziecko miało jakieś takie zadanie. Natomiast tak, dzisiaj patrzy się o wiele szerzej rzeczywiście w takim ludzkim podejściu, jak do takiego pełnoprawnego po prostu człowieka, który ma swoje emocje, ma swoje potrzeby, ma jakieś zachowania, ale tak naprawdę to jest człowiek, który się rozwija, to jest człowiek nieukształtowany. I ta rola nasza, rodzicielska, no to jest tak naprawdę towarzyszenie temu rozwojowi, takiej wspólnej podróży i takie moderowanie też trochę tego rozwoju, takie wspomaganie tego rozwoju. Z jednej strony stawianie granic, ale z drugiej strony odpowiadanie na potrzeby dziecka.
Ja znalazłam dość takie ciekawe podejście pedagogiczne, które nazywa się pedagogiką serca. I tutaj jakby w skrócie analizując to, podstawą jest miłość. Tak piszą autorzy tejże koncepcji. Ja może zacytuję fragment. Dla rozwoju psychicznego człowieka duże znaczenie ma pierwsze kilka lat życia. Każde małe dziecko, aby mogło się prawidłowo rozwijać, musi mieć jedną osobę stałą, do której może się przywiązać. Dziecko bowiem słabe i nieświadome reguł i niebezpieczeństw życiowych bez rozwiniętego intelektu musi mieć jakieś oparcie na zewnątrz i w sobie. Takim oparciem dla dziecka jest miłość.
Tak. Jest miłość przede wszystkim takiego jednego głównego opiekuna. Ja nie umniejszam tutaj roli rodziców, tak? Natomiast rzeczywiście miłość rodzicielska w pierwszych latach życia jest kluczowa dla rozwoju człowieka, dlatego że dziecko wytwarza wtedy takie podstawowe, pierwotne poczucie zaufania, poczucie bezpieczeństwa, bliskość emocjonalna, ale i też bliskość fizyczna. Jest wtedy dla dziecka bardzo ważne, bo to rodzic jest jakby gwarantem w tym okresie tego poczucia bezpieczeństwa, pewnej stałości i dziecko w rozwoju może nauczyć się właśnie ufać innym.
Autorzy tej koncepcji mówią też, że wychowanie dziecka, oczywiście troszkę w cudzysłów możemy to wziąć, zaczyna się w okresie prenatalnym, że już nastawienie matki, jej lęki, jej emocje bardzo rzutują na dziecko, na jego konstrukcję psychiczną przede wszystkim.
No tak, są takie badania w zasadzie, które pokazują, że to wszystko jakoś ma wpływ jednak na rozwijający się mózg dziecka już w łonie matki, więc te wszystkie zmiany też hormonalne, biologiczne jakieś zmiany, prawda, no mają znaczenie.
Pani Joanno, czy miłość wystarczy? Jeżeli mamy taką bezwarunkową miłość, o której pisał w książce o sztuce miłości Erich Fromm, to jedna z moich ulubionych lektur i ta miłość bezwarunkowa, która łączy rodzica z dzieckiem, czy ona wystarczy i przede wszystkim, czy rzeczywiście to jest w każdym przypadku taka miłość bezwarunkowa?
Po pierwsze, ona tak naprawdę jest konieczna. To chcę powiedzieć, że miłość bezwarunkowa jest konieczna dla prawidłowego rozwoju, a potem kształtowania dziecka, wychowania tego dziecka. Natomiast czy ona jest? No to jest właśnie pytanie. I trudno na nie w zasadzie odpowiedzieć, bo jeśli rodzice są, kochają, prawda, miłość ukazują na różne sposoby, no to czy ta miłość bezwarunkowa ona jest, czy nie ma? Czy rodzice na przykład mają problem z okazywaniem tej miłości? Tak, ale tam miłość mają. Nie? Więc jakby wchodzimy już w takie bardziej szczegółowe tutaj sprawy związane z tą miłością, ale to jest jakby konieczne.
Jasne. Czy miłość wystarczy, żeby dziecko się wychowywało? Czy jak jest tylko i wyłącznie w domu miłość, to już możemy puścić tak swobodnie i niech się dzieje co chce, bo miłość ma moc przenoszenia gór. Nie wiem, czy w przypadku wychowania też tak to działa.
Aby wychować dziecko potrzeba wielu, wielu jeszcze innych umiejętności, czynników, które ten rozwój wspomagają, stymulują również. Między innymi tym, co stymuluje rozwój, są granice. Są narzędzia wychowawcze, które pozwalają dzieciom kontrolować swoje reakcje pod wpływem emocji. Na przykład złość, która jest naturalną taką reakcją samoobronną, można było powiedzieć, która pojawia się wtedy, kiedy zagraża coś, kiedy jest jakiś atak na osobę, wtedy pojawia się złość. Dzieci mają bardzo proste reakcje pod wpływem złości. Po prostu atakują, najczęściej fizycznie. Naszym zadaniem jest tak naprawdę nauczyć dzieci w taki sposób tę złość wyrażać, żeby one mogły czerpać z energii tej emocji tak naprawdę, ale również w taki sposób, żeby nie zrobić krzywdy sobie i innym.
To jest
osobom.
Bardzo ważne, o czym pani mówi, bo myślę, że to też wychodzi na warsztatach, które pani organizuje i w tej szkole dla rodziców, ponieważ bardzo często dzieci były zwyczajnie pacyfikowane. Dziecko się złościło, dostawało klapsa, albo było szarpane na przykład, albo grożono mu, pójdziesz do swojego pokoju, jak się nie uspokoisz. I takie różne pomysły.
Tak,
czy to się zmienia? Czy rodzice jednak mają dużo większą świadomość, że to jest emocja, że dzieci mają uczucia tak jak dorosły człowiek, tylko mają inne sposoby wyrażania, bo jeszcze się nie kontrolują.
Zmienia
Zresztą
się.
Po co się kontrolować, tak? Złość trzeba wyrazić.
Dokładnie tak. Zmienia się. Mamy coraz więcej takich rodziców, którzy są świadomi tych potrzeb, jakie dzieci mają, tych potrzeb rozwojowych, jakie dzieci mają, wychodzą temu naprzeciw, pojawiają się na warsztatach, szukają, chodzą na wykłady, zapisują się na jakieś prelekcje i tak dalej. Dlatego, że gdzieś sami mają też takie doświadczenie chyba wpływu ich własnych rodziców i no nie znam rodziców takich, którzy chcą źle dla swojego dziecka. No to już jest naprawdę jakiś margines po prostu.
Patologia,
to jest patologia, to jest margines.
Rzecz po imieniu, tak,
tak. Tak, zazwyczaj nie mamy takich rodziców. Mamy rodziców takich, którzy intencje mają dobre i chcą dobrze dla swoich dzieci, tylko niekoniecznie umieją to w praktyce zastosować.
Czy to już jest odpowiedź na moje wcześniej postawione pytanie, czy rzeczywiście oprócz miłości coś więcej potrzeba? Tak, potrzeba więcej, potrzeba edukacji, tak? I to wychodzi na tych warsztatach, które pani prowadzi, które pani organizuje, czy na szkoleniach trenerskich.
Tak, potrzeba edukacji, potrzeba, jak najbardziej potrzeba zajęć praktycznych, bo wydaje mi się, że teoretycznych różnych rozważań na ten temat jest wiele książek napisanych. Natomiast tak naprawdę problemem jest to, jak to zastosować w życiu.
Czyli to jest największa bolączka, tak?
Tak mi się wydaje, że przełożenie tego tak naprawdę na praktykę życia, czyli jak to w praktyce zastosować, bo często rodzice wiedzą, mają wiedzę na ten temat, natomiast umiejętności, praktykę tak naprawdę nabywamy w trakcie wychowania, no czyli jakby wtedy, kiedy to się dzieje.
Chciała pani podać jakiś przykład, a ja przerwałam.
Tak, chciałam podać przykład. Otóż na jednych warsztatach właśnie pewnie rodzice opowiadali sytuację, że starsza córka, mając brata 2 lata młodszego, dziewczynka 5-letnia, objawiała takie agresywne zachowania w stosunku do właśnie tego brata. I ci rodzice zastanawiali się, no dlaczego tak jest. No i chronili tego młodszego syna swojego, jakby nie rozumiejąc, albo mało rozumiejąc tę dziewczynkę i jej emocje. Bo wtedy, kiedy ona się bawiła, przychodził brat i narzucał jej coś, wkładał jej coś, prawda? W niej się budziła złość. No i często, prawda, jak to w złości bywa, dzieci potrafią uderzyć. Rodzice często reagują wtedy obroną tej jednej strony. A tak naprawdę chodzi o to, że w tej dziewczynce pojawiła się złość naturalnie, no bo jeśli ktoś psuje jej coś, prawda, to ona w obronie swojego ja, prawda?
Tak jak potrafi się
tak broni. Jak potrafi się broni, tak reaguje. Więc chcieliśmy pomóc tym rodzicom i podaliśmy taki pomysł, żeby zanim będą szli w restrykcje, w jakieś granice, w konsekwencje w stosunku do tej dziewczynki, to żeby dali jej zrozumienie na to uczucie, że masz prawo czuć złość wtedy, ale nie bij. Czyli oddzielamy uczucia zachowań, akceptujemy wszystkie uczucia, ale nie akceptujemy niektórych zachowań pod wpływem tych uczuć. I to jest właśnie taki przykład na to, w jaki sposób w praktyce zastosować to, że my powinniśmy akceptować wszystkie uczucia, ale jednocześnie stawiać granice na pewne zachowania.
Pewnie często rodzice otwierają oczy, tak? Że to takie proste jednocześnie, a trudne też. Tak,
no bo właśnie na kolejnych warsztatach ci rodzice zaczęli opowiadać po prostu zdziwieni pewną historię, jak to właśnie owa dziewczynka układała z liści suchych w parku taki kopczyk. No, przyszedł brat i chciał jej dorzucać swoje liście. Na co ona się zdenerwowała znowu. Podbiegła mama i mówi tak: rozumiem, że się na niego złościsz, ale nie bij go. A ta dziewczynka wtedy zapytała: no to co ja mam zrobić? I mama wtedy otworzyła szeroko oczy i mówi: wiesz, chodź, trzeba go zaangażować, trzeba mu pokazać, w jaki sposób on ci może pomóc, a nie popsuć.
Mądra mama.
Mądra mama, prawda? I natychmiast, jeśli dziecko dostało zrozumienie na swoje uczucia, otworzyła się nowa przestrzeń do nowych zachowań, innych reakcji. I to jest ta moc właśnie.
Pani Anno, świetnie, że rodzice się dokształcają. Wynika tak przynajmniej z tego, co pani mówi. Ale ja mam też takie wrażenie, że mamy do czynienia współcześnie z czymś, co nazwałabym dzieciocentryzmem. Nie wiem, czy pani się zgodzi ze mną. Czy może inaczej projekt dziecko. Czy tu można postawić znak równości? I do czego to prowadzi?
No jest taki trend w wychowaniu. Zauważam pewne takie symptomy dzieciocentryzmu, czyli stawianie dziecka w centrum uwagi. Dzieciom trzeba zabezpieczać wszystko, dawać wszystko, zaspokajać wszystkie potrzeby.
Projektować ich życie.
Projektować życie, tak. Wysyłać, prawda, na wszelkie kursy, prawda, stymulować to dziecko. I tak naprawdę te dzieci nie mają tak naprawdę czasu, żeby po prostu być. Pobyć sobą, pobawić się, mieć czas wolny, poleniuchować.
Ale nawet się ponudzić. Dziecko tak. Też musi doświadczyć tego.
Tak, dokładnie. Więc jakby nie mają takiego miejsca na takie naturalne odruchy. Bo zapominamy też o tym, że frustracja potrzeb, czyli wtedy, kiedy dziecko odczuwa brak, ma potrzeby, odczuwa brak, więc pojawia się frustracja, a frustracja jest takim naturalnym uczuciem, które dąży do tego, żeby zaspokoić ten brak. Kiedy dzieci wszystko mają zapewnione, zapełniane, one tego nie czują, nie pojawia się taka motywacja wewnętrzna do tego, żeby, prawda, to gdzieś tam w sobie jakby powstało i naturalnie się rozwinęło.
Ponieważ musimy powoli kończyć nasze spotkanie, to bardzo bym chciała, żeby powiedziała Pani słówko o tych wykładach dla rodziców. Czy to jest jakaś praktyczna nauka, czy to są warsztaty, czy tylko sama teoria? I gdzie można się do takiej szkoły, czy na takie warsztaty zapisać, przyjść?
Wykłady o wychowaniu. To jest taki projekt wykładów, taki projekt cyklu wykładów, który się odbywa w pierwsze wtorki miesiąca o godzinie 18 w Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni.
Czyli dzisiaj już się odbyły, więc zapraszamy na kolejny wtorek, tak?
Tak, zapraszamy w styczniu, no i tak do czerwca, jakby w tym cyklu rocznym, szkolnym rocznym prowadzimy te wykłady. Zapraszamy profesjonalistów, zapraszamy osoby, które z praktycznego doświadczenia potrafią rodzicom przekazać, no w zasadzie wiedzę, no bo tam nie ma możliwości, no umiejętności, ale wiedza, jak ją zastosować, to już jest coś.
Ale to też jest forma wymiany myśli na przykład?
Tak, no więc właśnie pod koniec wykładów mamy taką część, gdzie rodzice zadają pytanie, ale też dzielimy się takimi refleksjami. Myślę, że to jest jakby to coś więcej, prawda, co rodzice wynoszą, że wychodzą z jakąś refleksją dla siebie. Więc to są wykłady o wychowaniu. W styczniu będziemy mieć temat, w jaki sposób pomóc dzieciom uczyć się efektywnie. Pan dr Radosław Starczyński będzie naszym prelegentem.
W takim razie polecamy śledzić, tak? Te wykłady.
Zapraszamy serdecznie. Tak. Zapraszamy.
Ja mam nadzieję, że żniwo już pani zebrała, tak? W postaci jakichś informacji zwrotnych, że to naprawdę jest przydatne.
Tak, mamy takie informacje, że takie wykłady pomagają gdzieś tam rodzicom uspokoić się, odnaleźć się. Na przykład mieliśmy ostatnio temat związany z pokoleniem internetowym, tak, czyli iGeneration. Dzieci, które są urodzone w dobie internetu i w jaki sposób to wpływa na ich rozwój. To jest inne pokolenie niż nasze pokolenie.
Więc jakby dlatego też te metody wychowawcze powinny być trochę inne, tak? My musimy dostosowywać się trochę do zmieniającej się rzeczywistości.
My musimy podążać
za dzieckiem.
Za zmieniającym się światem, za tym kontekstem tak naprawdę, który się zmienia. Po to, żeby pomóc dziecku odnaleźć się w różnych sytuacjach w tym świecie, bo tak naprawdę paradoks przecież polega na tym, że my powinniśmy pokazać dziecku, w jaki sposób poruszać się po świecie. Ale jakie mamy doświadczenie poruszania się w świecie internetowym? To dzieci często tak naprawdę
nas uczą
tego, prawda? I więc to jest ten paradoks, to jest bardzo ciekawa sytuacja.
Konkluzja jest taka, że jednak rodzice są coraz bardziej świadomi, chcą być świadomi i chcą być w kontakcie z własnymi dziećmi i to jest, myślę, bardzo dobry trend.
Tak jest, tak jest. I wychodzimy naprzeciw potrzebom jak najbardziej.
Dziękuję, mówiła Joanna Ślusarska, psycholog, trener w edukacji, pedagog, a także mama czwórki dzieci.
Dziękuję bardzo.
Iwona Dębska, dobrej nocy. Zapraszam za tydzień o stałej porze. Dobranoc.
Świat się zmienia.